zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
W zgodzie z naturą przyglądamy się naturze, tej bliskiej i tej dalekiej. Czasami zarzucamy dren hen gdzieś daleko i dziś będziemy w Nowej Zelandii, gdzie wylądowała Urszula Dąbrowska, Stowarzyszenie Widok tu się kłania, ale także to był projekt, który prowadził szlakiem Bolesława Augustisa i Sybiraków w Nowej Zelandii. Instytut Polonika postanowił zbadać sprawę i grupa wolontariuszy zajmowała się archiwaliami, ale kiedy się jest w Nowej Zelandii, trudno nie zauważyć, że to jest kraj, którego natura jest specyficzna. Czy traktowanie tej natury przez mieszkańców tych terenów też jest specyficzne, inne, inspirujące?
Zdecydowanie tak. Nowozelandczycy są bardzo, ale to bardzo dumni ze swojej przyrody, która jest oczywiście unikatem na skalę krajową. Jest to enklawa z endemicznymi gatunkami zwierząt i roślin. I poza tym, że są z tego dumni, też bardzo uważnie, czujnie dbają o nią i starają się ją chronić. To się zaczyna już na lotnisku, co nas bardzo zdziwiło, że sprawdzane są bagaże dokładnie i jeżeli ktoś się tam wybiera, to warto przeczytać, czego zabierać nie wolno, a w zasadzie nie wolno zabierać niczego z takich rzeczy związanych z żywnością, właśnie z nasionami, z przetworami jakimiś spożywczymi, nawet z chemią, która zawiera jakieś takie dodatki biologiczne, że tak powiem. Bardzo dbają. To jest widoczne na każdym kroku o segregację. Śmieci są odbierane codziennie. Dużo jest przy domach kompostowników. Są świadomi bardzo tego, w jaki sposób dbać o naturę. Ale moim wielkim zdziwieniem było na przykład to, w zasadzie zdarzyło mi się to pierwszy raz w życiu, że przed wejściem do lasu trzeba umyć buty. Tam, kiedy się wchodzi na obszary leśne i chronione, ale nie tylko, nawet na specjalnych warunkach traktowane, są bramki, gdzie trzeba przejść, najpierw szczotkami się myje buty, później się dezynfekuje jakimś środkiem specjalnym. Wszystko po to, żeby do lasu nie wnieść żadnych obcych nasion, nie zapruszyć tam czegoś, co nie pasuje do tej fauny nowozelandzkiej. Są to przeważnie obszary, które porastają, bardzo specyficzne dla Nowej Zelandii rośliny, na przykład bardzo chronione są tam drzewa kauri. To są drzewa, które rosną tylko tam. Nauczyłam się, pokazali mi to oczywiście miejscowi ludzie, jak odróżnić rośliny lokalne od roślin przywiezionych, ponieważ jest tam już dużo przywiezionych roślin, odkąd się zaczęło tam osadnictwo, każdy coś tam ze sobą przywiózł. Z tego względu teraz tak bardzo pilnują, żeby ta przywieziona natura nie przygniotła, nie przerosła tej, która była tam od początku. I nowozelandzkie drzewa to są drzewa o bardzo drobnych listeczkach. Na przykład nawet dęby, które tam są, mają liście drobniuteńkie. Te drzewa kauri to są takie malusieńkie, troszeczkę przypominające akacjowe liście o bardzo takich smukłych, wysokich pniach i one są wielką dumą Nowozelandczyków i starają się je bardzo chronić. Podobnie jak inne drzewa, takie paprotniki, ogromne drzewiaste paprocie, które przypominają burz z czasów dinozaurów, kojarzą się z takimi obrazkami właśnie z dalekiej, dalekiej praprzeszłości Ziemi.
Przyroda tam jest niesamowita, ale też chyba zależy od tego, gdzie wylądujemy, w którym miejscu tego ogromnego obszaru jesteśmy. Czy to dbanie o te tereny też jest różne w różnych miejscach, czy są jakieś dzielnice?
Czy za krótko tam byliśmy, żeby dokładnie poznać wszystkie miejsca i zrozumieć, czym się one różnią między sobą. Natomiast wydaje mi się, że ta świadomość ekologiczna, taka świadomość tego, że się ma taki niezwykły zasób. Ja bym nawet powiedziała, że to jest jakaś taka biblioteka genetyczna Ziemi, że tam po prostu są zebrane, nieprzemienione, nierozproszone, nieprzetransmutowane te pierwotne różne gatunki czy pierwotne jakieś formy biologiczne. Oczywiście nie znam się na tym, ale takie miałam wrażenie. I wydaje mi się, że świadomość tego jest wszędzie, bo byliśmy w trzech miastach. Byliśmy na samej północy w Auckland, byliśmy po środku w stolicy w Wellington i byliśmy bardziej na południu w Christchurch. I wszędzie podejście do przyrody i taka świadomość tego, w jak niezwykłym miejscu żyją, jest. Ona jest wpojona. Myślę, że to jest związane z wychowaniem, szkołą i tak dalej. Natomiast oczywiście ta przyroda w różnych miejscach jest bardzo różna, bardzo odmienna i to jest też jedna z fascynujących rzeczy w Nowej Zelandii, że kiedy się przemierza, powiedzmy, samochodem trasę, która trwa godzinę, w trakcie tej godzinnej trasy mija się kilka niezwykłych miejsc, krajobrazów, które się zmieniają nagle, niespodziewanie, po prostu oszałamiają. To są na przykład szybkie przejścia od jakichś takich zielonych pagórków, które kojarzą się nam z filmami o Hobbicie, tak? Nagle pustkowia, górskie krajobrazy, gdzie widać zaśnieżone szczyty, chociaż akurat tam teraz w Nowej Zelandii jest pełnia wiosny.
Czy oni korzystają z urody tej przyrody? Czy są jakoś specjalnie nastawieni na to, żeby być w tej naturze?
Bardzo korzystają z tego i bardzo to promują.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Też na przykład w samolocie, kiedy masz ekranik z filmem, wyświetla się film, on ci od razu promuje, co jest w Nowej Zelandii bardzo ciekawego, z czego możesz skorzystać, jakimi trasami możesz się udać. Lubią bardzo aktywnie spędzać czas. Mają ogromną propozycję dla osób takich aktywnych. I to jest od takich pieszych tras, powiedzmy, jest trasa do wodospadów Karekare. To jest niedaleko Auckland. Możesz tam pójść i przejść po prostu godzinną trasę w górę do wodospadu, ale masz też propozycję trasy 3-godzinnej, a nawet trasy kilkudniowej, gdzie są wyznaczone miejsca na postoje i tak dalej. Możesz po prostu zapakować je w plecak i pójść na taki trekking kilkudniowy. Te trasy, trzeba być uważnym, jeżeli się tam jesie, one się zmieniają. W Nowej Zelandii wszystko jest ruchome. Trzęsienia ziemi się zdarzają, zdarzają się powodzie, osuwają się jakieś zbocza i trasa, która powiedzmy jeszcze miesiąc temu była czynna, zostaje zamknięta z uwagi na bezpieczeństwo, więc zawsze warto najpierw sprawdzić, czy teraz akurat tamtędy, gdzie planowaliśmy, możemy pójść. Natomiast ta propozycja jest też ogromna, jest dużo bardzo sportów wodnych. Pogoda, kiedy tam byliśmy, była taka około 18-20 stopni. Woda w oceanie była jak na początku lipca w Bałtyku, czyli taka niespecjalnie ciepła. Natomiast tam już dzieci ze szkoły były prowadzone na lekcje surfingu. Piankach, a niektóre nie. Wchodziły do wody i tam już normalnie były przyuczane do sportu surfingowego. Było też dużo ludzi na plażach, którzy właśnie uprawiali sporty wodne, których ja nawet nie znam. Przeważnie surfingowcy, ale niektóre to były inne deski, albo takie z jakimiś takimi latawcami urządzenia do pływania.
Czy te plaże są utrzymywane w czystości w jakiś taki wyjątkowy sposób?
Nie wiem, czy one są utrzymywane w czystości w wyjątkowy sposób, czy to, że one są po prostu czyste i to naprawdę niesamowicie czyste, wynika z tego, że ludzie mają taką świadomość, że po prostu ludzie o nie dbają, bo to uważają za swoje największe bogactwo narodowe. Tam nie spotkałam kogoś, kto by rzucił papier, puszkę czy coś takiego. Oczywiście są plaże z większą infrastrukturą, lepiej zagospodarowane i są plaże zupełnie dzikie. No, cały kraj jest wyspą, więc tych plaż jest tam po prostu mnóstwo, setki. Te, które widziałam, są czyste. I nie sądzę, żeby tam były jakieś specjalne służby, ponieważ nie miałyby, chyba nie byłoby możliwości, żeby te służby każdego dnia te plaże czyściły, bo jest ich tak dużo, one są takie obszerne, że nie ma takiego chyba sposobu, żeby coś takiego zorganizować. Natomiast one były rzeczywiście bardzo czyste i myślę, że po prostu ludzie pilnują tego. Ludzie pilnują bardzo, na przykład często nawet zostawiają buty, wchodząc na jakąś taką plażę, która jest jakaś specjalna przed plażą.
W zgodzie z naturą. Polskim Radiu Białystok.
Mówiłaś o tym, że do niektórych obszarów leśnych wchodzi się na specjalnych warunkach, trzeba przeczyścić buty. A co ze spacerami z psami? Bo to jest taka logiczna aktywność. Pewnie też tam są jakieś pieski. Jak to się robi, żeby ogarnąć ten temat?
Do tych miejsc leśnych, do których właśnie się wchodzi, czyszcząc buty, które mają jakąś tam specjalną ochronę, z psami wchodzi się na smyczy. Nie można ich puszczać. W ogóle tam są wytyczone ścieżki, z których nie można zbaczać. Zresztą trudno by było zboczyć, ponieważ to jest tak gęsty busz, że w zasadzie nie ma takiej możliwości. Więc z psami chodzi się na smyczy. Plaże są przeważnie opisane. Psów jest tam bardzo dużo. W ogóle widać, że to jest taki psiarski naród. I są plaże specjalnie wytyczone na spacery z psami, gdzie można te psy puścić, gdzie one się tam spotykają, włochują, bawią i tak dalej. Ale są plaże, na przykład plaże, gdzie są siedliska pingwinów, gdzie nie można z psami wchodzić. I o tym informuje tabliczka na wejściu, że na tej plaży raczej bez piesków, a jeżeli z pieskiem, no to na smyczy krótkiej. Czyli tam są po prostu informacyjnie bardzo dobrze to rozwiązane. Wszędzie są komunikaty, czy to jest dla psów, czy to nie jest dla psów. Pieski są w wielu miejscach wpuszczane, ale są też takie specjalnie chronione tereny, gdzie nie można wchodzić z psami.
Mówiłaś, że system wywożenia śmieci działa idealnie, że oni są bardzo świadomi tego, co, gdzie, jak segregować. Czy jeżeli tam na przykład sobie wynajmiemy jakieś siedlisko na jakiś czas wakacyjny, czy my możemy spokojnie ogarnąć ten temat? Czy jest dużo miejsc na mieście, gdzie można się pozbyć śmieci?
Mają pojemniki, które są podobnie jak u nas oznaczone kolorami. I te pojemniki są opisane, także łatwo się zorientować, co do którego można wrzucić. One stoją na podwórku. Ja byłam w Oakland najdłużej, więc tam przyjeżdżali codziennie po te śmieci. Nie wiem, w jakichś może bardziej oddalonych miejscach od miasta, może to jest rzadziej, ale śmieci stoją na podwórku, po prostu samochód podjeżdża i człowiek zabiera tą całą zawartość i tyle. Nie ma tutaj większej filozofii. Myślę, że to jest łatwe do ogarnięcia.
Coraz więcej się u nas mówi o tym, że jedzenie z plastików i używanie takiej ilości plastików jest bardzo niezdrowe i spora część Polaków już patrzy jednym okiem w tę stronę bardziej świadomie. Czy oni też używają mniej plastików, czy widać jakieś takie rozwiązania cateringowe, zakupowe, które są proekologiczne?
Tak, na pewno. Na przykład bardzo dużo tak zwanych gadżetów, że tak powiem, maskotek, broloczków, jakichś takich drobnych rzeczy, które się kupuje w sklepach na lotnisku, czy w sklepach, gdzie są pamiątki turystyczne. Są nawet takie specjalne sklepy, gdzie wszystkie rzeczy są zrobione z recyklingu, czyli ze śmieci, przetworzonych plastików i innych tworzyw. To jest niesamowite, że tam ten przykład idzie od góry, że to państwo promuje ekologiczne pojemniki, ekologiczne na przykład w nowozelandzkich liniach lotniczych. Jedzenie jest podawane w papierowych pudełkach. Chyba nie spotkałam tego w innych. Widać, że to jest po prostu zrobione świadomie, że to jest takie zaplanowane i bardzo właśnie promujące nieużywanie plastików. I to widać też w takich lepszych restauracjach, w muzeach, w jakichś takich kulturalnych placówkach, czyli ten przykład idzie od góry. Być może państwo daje na to jakieś specjalne dotacje, czy może jakieś są zniżki podatkowe, tego nie wiem, ale tak, to jest widoczne szczególnie w tych takich właśnie państwowych placówkach, takich renomowanych placówkach, że używają papierowych opakowań albo biodegradowalnych. Natomiast oczywiście jak jest ktoś jedzenie tak zwane takeaway, czyli Chińczyka czy Hindusa, no to ono bywa różne, no też się zdarzają plastikowe pojemniki.
W zgodzie z naturą. Polskim Radiu Białystok.
Nowa Zelandia poza miastami to jest cudowna natura, o której powstało bardzo wiele prac naukowych ze względu na różnorodność istnienia stworzeń. U nas się dużo mówi o tym, żeby chronić zwierzęta i też się mówi w kontekście myślistwa, które przez jednych uważane jest za aktywność wielce tradycyjną, a przez drugich jako aktywność, która jest związana z mordowaniem istot żywych. Czy Nowa Zelandia ma jakiś patent na tę równowagę między różnymi gatunkami zwierząt a gatunkiem ludzkim, który żyje na tej ziemi?
Tu chyba jest dosyć duży dylemat. Oczywiście trudno mi to ocenić po tak krótkim pobycie i nie jestem fachowcem, ale Nowa Zelandia była wyspami, gdzie nie było ssaków. One zostały przywiezione przez osadników. I oczywiście jedne gatunki są bardziej drapieżne, szybciej się rozpleniają, inne mniej. I teraz na pewno Nowa Zelandia ma ogromny problem z królikami, które czasami tępi w taki sposób, powiedziałabym, wydaje się, że niehumanitarny. I oposami. To są takie bardzo miłe, kotowate zwierzątka, które tam im bardzo zjadają drzewa i niszczą ich właśnie zieleń i z tego względu nie lubią ich, traktowane są mniej więcej jak nasze szczury, więc tak, tam wiem, że jest odstrzał, wiem, że są nawet rozsypywane jakieś trucizny na te zwierzęta, żeby zmniejszyć ich populację, czyli mają problem i podejmują różne wyzwania, żeby zachować równowagę, ponieważ oposy są niebezpieczne dla flory Nowej Zelandii, natomiast króliki i inne przywiezione zwierzęta, koty na przykład, też psy, są zagrożeniem dla ptaków, a ptaki to jest maskotka, to jest symbol narodowy, kiwi, to jest ulubiony okaz fauny Nowozelandczyków. Rzeczywiście w każdym miejscu słychać tam ptaki, śpiew ptaków jest mnóstwo. ptaki różnych gatunków takich typowych, których nie występują nigdzie indziej, chodzą po prostu po ulicach jak kury i są czczone jak hinduskie krowy. Także naprawdę ptaki są tam szczególnym obiektem kultu i niezwykłe jest budzenie się w Nowej Zelandii, ponieważ słychać tam ptasi trel i to jest cudowne.
Ponieważ kiwi jest takim niesamowitym ptakiem, symbolem jednocześnie, czy oni w ogóle są bardziej wrażliwi na naturę, którą mają dookoła? Czy znają się w ogóle na gatunkach ptaków, których jest tak wiele? Czy jest to taki przyjemny dodatek do rzeczywistości?
Myślę, że znają się. Myślę, że dbają o to. Tam w zasadzie przy każdej plaży zauważyłam tak jakąś enklawę ptasią oznaczoną, że to są takie i takie ptaki. One występują na różnych ulotkach, jako na przykład symbole jakichś ścieżek, jako symbole jakichś towarów, czyli są takim znakiem rozpoznawczym i myślę, że także oni się tym bardzo interesują.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Niektórzy mówią, że ptak kiwi nie jest właściwym symbolem Nowej Zelandii, że on się przyjął, że inne ptaki, na przykład żuraw jest bardziej charakterystyczny dla Nowej Zelandii. Ale kiwi występuje tylko tam. Kiwi w zasadzie nie można spotkać w naturze. To jest nocny ptaszek, nielot, na którego trzeba bardzo uważać, jadąc nocą samochodem. On się kryje w dzień w swoich norkach, zjada robaczki i wychodzi tylko w nocy, ale jest go naprawdę bardzo niewiele. I tutaj na przykład dowiedzieliśmy się, że jest to rzadki ptak, więc kontrolują urodzenia, odnotowują ten fakt, że się narodziła jakaś familia nowa kiwi. I z takich ciekawostek, w 2023 roku urodził się w mauryjskiej wiosce kiwi i został oczywiście po zabiegach tutaj naszej ambasady nazwany na cześć Polski Porona, czyli Polska w języku maoryskim.
Polska rodzina kiwi w Nowej Zelandii. To jest bardzo optymistyczna wizja, ale czy są takie zwierzęta też charakterystyczne dla tych terenów, jak na przykład rekin, których się tak bardzo nie lubi? Czy oni też jakoś to tam regulują?
W zasadzie ryby można łowić wszędzie. Są oczywiście jakieś takie łowiska, które są zamknięte albo którymi zawiadują tylko Maorysi, którzy mają tam wiele przywilejów, nadanych zresztą całkiem niedawno, w ciągu ostatnich jakichś 30 lat. I można tam, co ciekawe, pójść i samemu nałapać sobie małż. Kiedy jest odpływ, przychodzi się na tą plażę, można tam, gdzie jest bąbelek, wyciągnąć sobie małże. Ale regulują to. Na niektórych plażach są tabliczki, że tutaj można zebrać tylko 50 małż zielonych, 30 ostryk, 50 ryb takiego i takiego rozmiaru. Czyli wchodząc na plażę, warto tam zobaczyć, bo to jest uregulowane i rzeczywiście ludzie tam chodzą z wiaderkami i zbierają sobie. Można też spotkać wielu łowiących ryby i mają do tych ryb szczególny stosunek. Na przykład byliśmy świadkami tego, jak został złowiony mały rekinek. I okazuje się, że mają takie przekonanie, że jak się złowi rekina, to się go nie wrzuca, nawet jeżeli go nie chce się skonsumować czy przerobić na jedzenie, to się go nie wrzuca z powrotem do morza. Ale w tym samym momencie byliśmy też świadkiem, kiedy inny Nowozelandczyk podbiegł do człowieka, który złowił takiego rekinka i go zostawił właśnie na kamieniu. I z pełnym pasji gestem wrzucił go z powrotem ocean, nie bacząc na to, że został przy tym przykryty falą i cały został zmoczony. Także no, myślę, że między nimi też jest cały czas jakieś tarcia i pewnie próbują jakoś wybrnąć z tej sytuacji, natomiast rzeczywiście mają wiele różnych uprzedzeń też pewnie, jak wszędzie, i jakichś takich błędnych przekonań. Natomiast no, pewnie tam trwa o tym dyskusja.
W zgodzie z naturą.
Czy w Nowej Zelandii łatwiej być bliżej natury niż w Polsce? Czy w zasadzie to nie jest kwestia miejsca, a takiego uświadomienia sobie i nastawienia na to, że natura jest ważna?
Myślę, że łatwiej jest. Mimo wszystko, ponieważ tam po prostu natura wchodzi oknami. Tam jest po prostu burz pod oknem. Tam są ptaki na każdej ławce. Tam nie ma blokowisk, tam wszystkie domy są parterowe, poza takimi biznesowymi city, które występują w kilku, może trzech, może czterech miastach. Widziałam tak naprawdę w Auckland i w Wellington wysokie wieżowce. To domy są parterowe, są w ogrodach, są między nimi duże przestrzenie, są wszędzie parki, jest bardzo dużo takich enklaw przyrodniczych, w których można wypocząć. Myślę, że wiąże się to właśnie z taką świadomością. My mamy w Polsce przyrodę również absolutnie unikalną, natomiast wydaje mi się, że ją jeszcze nie doceniamy po prostu.
W zgodzie z naturą.
ale mam wrażenie, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby docenić także nasze naturalne zasoby w Polsce. Tymczasem Nowa Zelandia pokazuje, że można żyć w harmonii z naturą, dbać o klimat, bo między innymi utworzyła ponad 30 parków narodowych i rezerwatów przyrody i one zajmują 30% powierzchni kraju. A do tego jeszcze cały czas promowana jest idea, która nazywa się Kaitiakitanga, to w języku maoryskim, i chodzi tutaj o opiekę nad ziemią i jej zasobami zgodnie z tradycją maoryską. Do 2050 roku Nowozelandczycy zadeklarowali osiągnięcie neutralności klimatycznej, czyli nie chcą emitować więcej dwutlenku węgla, niż może kraj go wchłonąć. Takie są nowozelandzkie inspiracje, którymi dzieliła się Urszula Dąbrowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.